Wiecie co, dlaczego odbieram? Nauczyłem się od tego od Josha McDowella, który prowadząc wykłady położył komórkę na stoliku i powiedział, no właśnie jeszcze mi córka bzyczy tu, powiedział, wiecie co, może zadzwonić telefon, nie obraźcie się, ale ja go odbiorę, przerwę wykład i ja go odbiorę, dlatego że będzie dzwoniła moja córka, która jakiś poważny egzamin zdawała prawniczy w Stanach i ona powiedziała, że zadzwoni do mnie, jaki jest wynik, a ja jej obiecałem, że bez względu na wszystko odbiorę. Wiecie, dlaczego ja ten telefon odbiorę? Bo kiedy będę umierał, ona będzie przy mnie, a was nie. To są priorytety. Okej, lecimy. Moi mili, żeby jakoś wylądować dzisiaj, ponieważ słyszę, że jutro są w programie egzorcyzmy. Ja myślałem, że tylko kazanie, tak? Ale będą też egzorcyzmy?
Tak, napisaliśmy.
Okej, dobra. No to tak będzie. Ja jestem gotowy. Możemy zrobić jeszcze na przykład prorocze uwielbienie albo coś takiego. Kochani. Pewien pastor, naukowiec, dr David Schuller, były profesor Fuller, seminarium Fullera, opisał 10 powodów, straszne kij w mrowisko włożył, bo opisał 10 powodów, dla których mężczyźni nie powinni być ordynowani do służby w kościele. Od najmniejszego powodu, czyli od 10. Naturalnym środowiskiem mężczyzn jest armia. Obowiązki pastorskie mogą uniemożliwić mężczyznom posiadającym dzieci wypełnienie ich obowiązków rodzicielskich. Postura fizyczna mężczyzn wskazuje na to, że bardziej pasują do takich zajęć jak rąbanie drewna i polowanie na jelenie. Wtłoczenie ich w obowiązki pastorskie byłoby czymś nienaturalnym. Jak widzicie, on parafrazuje tylko te argumenty, które padają w kierunku kobiet. Mężczyzna został stworzony przed kobietą, najwyraźniej jako prototyp. Mężczyźni powinni być postrzegani jako swoisty eksperyment, a nie koronę stworzenia. Mężczyźni są zbyt emocjonalni, aby pełnić obowiązki pastorskie. Ich zachowanie na autostradach i meczach piłkarskich jest tego najlepszym dowodem. Nie widzieliście, co się dzieje za kierownicą? A najśmieszniejsze dla mnie jest to, że ten drugi tego nie słyszy przecież w ogóle. Niektórzy mężczyźni są przystojni, a to będzie rozpraszać kobiety w kościele. Pastorzy powinni troszczyć się o swoje wspólnoty. Niestety nie jest to tradycyjna rola mężczyzny na przestrzeni dziejów. Kobiety uznawano nie tylko za bardziej wykwalifikowane niż mężczyzn w troszczeniu się o innych, ale też wykazywały większy w tym względzie zapał. Mężczyźni mają skłonność do przemocy. Żaden prawdziwie męski mężczyzna nie załatwia sporów inaczej jak tylko w wyniku bójki. Dlatego mężczyźni stanowiliby kiepski model do naśladowania, a ponadto byliby niebezpieczni, niestabilni w pozycji liderów. Najważniejsze powody. Nowy Testament wyraźnie stwierdza, że Jezus został zdradzony przez mężczyznę i jego niewierność i kara, jaką w związku z tym ściągnął na siebie, powinny być dla wystarczającym przypomnieniem o pozycji podporządkowania, jaką powinni zajmować wszyscy mężczyźni. Niemniej jednak mężczyźni mogą angażować się w działania Kościoła nawet bez oficjalnego rozpoznania ich służby w postaci ordynacji. Mogą zamiatać chodniki przed budynkiem, naprawiać dach, a nawet poprowadzić uwielbienie na nabożeństwie dziękczynnym z okazji Dnia Ojca. Pozostając w obrębie tradycyjnych ról męskich, pełnią oni bowiem niezmierną ważną funkcję w życiu Kościoła.
No co też tu można
wypisywać? To jest kluczowe zdanie, które bardzo często pada w takich komentarzach na temat kobiet, że mimo tego wszystkiego, właśnie czego im nie wolno, to pełnią one niezmiernie ważną funkcję w życiu Kościoła. bo tam pozmywają, posprzątają, coś tam zrobią, dzieci.
No naprawdę, tak, to naprawdę czasami to jest no tak, wielkiego no tak. Czy kran.
To zestawienie pokazuje nam, że jedną z przyczyn ograniczenia służby kobiet są stereotypy, którymi żyje kultura. Tak sobie ułożyliśmy stereotypowo podział ról. Druga przyczyna to błędna interpretacja fragmentów biblijnych. Tak? Drugi Tymoteusza, moi drodzy, 2:11-12. Kobieta niech korzysta z nauki w cichości i w pełnej uległości. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, niech nie wynosi się ponad mężczyzn i trwa w cichości. I mamy te wszystkie nowotestamentowe teksty nakazujące żonom uległość wobec swoich mężczyzn, których nie będziemy cytować, bo je wszystkie znacie. Żony niech będą poddane mężom, jak przystoi w Panu, tak? Ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, on zbawca ciała. I jak Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim, tak żony niech będą poddane mężom. Mężowie, miłujcie swoje żony. To jest kolejne nowum dla chrześcijan, ponieważ w matrymonium rzymskim miłość nie była wymagana. Miłość mogła się wydarzyć, to niekoniecznie był jakaś wielka rzecz. Zresztą w małżeństwach, które były aranżowane w wielu kulturach, zresztą u nas przecież też tak było jeszcze pewnie przed wojną, to ciekawe, że mniejszy odsetek rozwodów jest w małżeństwach aranżowanych przez rodziców niż w małżeństwach z miłości. Jednak rodzice mają mądrość i widzą po prostu pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak spotkałem się pierwszy raz z teściem i usłyszałem kątem ucha gdzieś tam, jak powiedział mojej żonie, mówi, ten może być. A lepiej mnie zmierzył wzrokiem. A to tam, wiecie co, z moją żoną każdy się chciał ożenić. Nie, to naprawdę.
No ale tylko była jedna osoba godna.
To było niesamowite, bo do niej przychodzili chłopcy i mówi, że pan im powiedział, że ona będzie ich żoną. A mówi, no szkoda, że nie pan tego nie powiedział. Takie historie, wiecie, charyzmatyczne. Nie? Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. I co? I ona ma powiedzieć, no skoro pan powiedział, no to wierz mnie. Bez sensu. Ja widziałem takie małżeństwa zawierane pod wpływem takich nauk. Tak? I które się rozwodziły później. No i jakie te świadectwa? Moi mili, mężowie, miłujcie swoje żony. To jest ciekawe. Żony, szanujcie mężów. To jest coś, czego panowie, co napędza facetów. Jeśli on widzi w twoich oczach podziw, to na koniec świata pójdzie. Jeśli on widzi szacunek dla tego, co robi i podziw, pójdzie na koniec świata. A wy oczekujecie miłości i jej przejawów. Czyli nie tylko popatrzenia i powiedzenia. Mało mówił, ja wiem, ale powiedz mi, kochasz mnie? No przecież ci mówiłem po ślubie, nic się nie zmieniło. Nie? Czy potrzebujecie afirmacji, potrzebujecie uwagi, potrzebujecie okazania miłości, tak? Przez dotyk, przez czułość, przez słowa. Tak, przez czyny, tak. Okazanie tej miłości. Wracamy do tego, co powiedziałem na samym początku. Miłujcie żony, mężowie, miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół. A co Chrystus zrobił? Umarł dla Kościoła. Więc jeśli okażesz miłość w taki sposób, nie będziesz miał, drogi przyjacielu, żadnego problemu z uległością żony. To jest jak dobrze podlewany kwiatek, jak dobrze podlewana uprawa. Będzie rosła, owocowała, kwitła, leżała, pachniała. To jest wszystko ważne. Dlatego, że Pan Bóg nas powołał w duchu, w duszy i w ciele, więc aspekt fizyczności jest równie ważny. To, że ją kochasz, wynika też z tego, że dbasz o siebie, nie? Niestety, jak już mam, no to co, to nie muszę gonić, tak? Mężczyzna jest drapieżnikiem typowym, wiecie o tym. Drapieżnik jak złapie, to już nie goni. Złapał, co gonić? Wiecie, w przyrodzie jest takie prawo wydatku energetycznego, tak? Czyli drapieżnik, zauważcie, jak oglądacie takie filmy, oglądacie telewizję, nie? To kotowate zastanowią się trzy razy, czy gonić, czy ten zając jest na tyle blisko, że ja go złapię, czy wydatkuje więcej energii niż zyskam po zjedzeniu tego zająca. I jak mu wyjdzie w tym kocim mózgu, że nie, to niech się zająć chodzi. Co robi lew, jak sobie poje? Wisi na drzewie odpoczywa. No, więc mężczyzna jest takim drapieżnikiem. Jak zje, to lubi poleżeć. I żeby go żona za uchem podrapała, to już w ogóle jest wtedy pełnia szczęścia. Wracajmy do kobiet. Więc były dowody, żeby udowodnić tą podległość żon, były przeprowadzone takie grupy dowodów. Pierwsza grupa to dowody z opisu stworzenia. Już pokazuję Wam, że mężczyzna ma pierwszeństwo w porządku stworzenia, kobieta została stworzona jako pomoc dla mężczyzny. Bóg nakazał mężczyźnie panować nad kobietą, tak? Moi drodzy, mężczyzna jest głową kobiety, kobiety powinny milczeć w kościele, żony powinny być posłuszne mężom, a kobiecie nie wolno nauczać wynosić się nad mężczyznę. Argumenty podtrzymujące wykluczenie kobiet z niektórych służb w kościele. Co z tymi argumentami? Mężczyzna ma pierwszeństwo w porządku stworzenia. Został stworzony jako pierwszy. No bo najpierw został stworzony Adam, tak, pierwszy Tymoteusz 13, a potem Ewa. No cóż, zwierzęta zostały stworzone przed człowiekiem, jednak Bóg nie dał im autorytetu. Przywództwo w Biblii często nie idzie w parze ze starszeństwem. No i mamy przykłady. Jakub i Ezaw, Mojżesz i Aaron, Dawid i jego bracia, Józef to w ogóle młody, jeszcze przemądrzały, tak? Tatusia syn, płaszczyk dostał. Bo najpierw został uformowany, ukształtowany Adam, a potem Ewa. Tam jest greckie słowo plasso. Czyli najpierw słyszał od Boga Adam, nie że został stworzony, tylko że najpierw słyszał od Boga uformowany, ukształtowany. No dobra, no to nic, no słyszał najpierw, ale to przecież kobieta została i później miał przekazywać to dalej, tak? To, co Bóg mówił wcześniej do Adama, no to Adam powinien przekazać Ewie. Później mówił do niego obojga. Okej, no dobra, no to Pan Bóg tam do nich mówił, ale jednak kobieta została stworzona jako pomoc dla mężczyzny rodzaju 1 Mojżeszowa 2,18, tak? Rodzaju, Genesis, tak? Albo po hebrajsku Bereshit. Bereshit, Bara, Elohim i tak dalej. Kobieta, mówi Bóg tak, potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. W wyrażeniu pomoc, moi mili, nie ma niczego, co by pełniło funkcję pomocniczą, jak my to rozumiemy. Słowo ezer hebrajskie to jest pomoc w typie wybawiciela. Już nie chcę za dużo powiedzieć, że zbawcy. Ratownika. Ezer odnosi się do osoby wyższej lub równej. Dlatego Pan Bóg nie stworzył kobiety z nogi Adama, żeby po niej chodził, ani z głowy, żeby po nim żeby mu się działo na głowie, tylko z boku, tak? Z równej. Lub wyższej, nigdy nie podporządkowanej, słabszej albo gorszej. 16 razy użyte jest w stosunku do Pana Boga, że On jest Ezer. On jest pomocą naszą. Inne odnoszą się do pomocy militarnej, do takiej pomocy, na przykład Izajasza 35, Daniela 11, 34, Ozeasza 13, 9. To jest taka pomoc, że oto giniemy i wysyłamy posłów, żeby ktoś nam przyszedł z pomocą, bo jak nam nie przyjdzie z pomocą, to dostaniemy w ciry. Więc generalnie ta pomoc to nie jest taka pomoc, że wiesz, no jak chcesz, to mi tam wpadnie i pomożesz mi coś tam. Tylko to jest pomoc, chłopie, ratuj, bo giniemy. Tak? To jest Ezer. To jest taką pomoc, która jest istotowo ważna dla przeżycia tej osoby, której pomaga. Rozumiecie? Czyli innymi słowy, Pan Bóg stworzył Adamowi osobę, bez której on nie może żyć. Ona jest taką pomocą dla niego, a nie kimś przynieść poza niego. Okej? Okay? Amen? Bóg nakazał mężczyźnie panować nad kobietą. Do kobiety zaś rzekł. 1 Mojżeszowa 3,16. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Aha, mamy. Jasno, przejrzyście powiedziane, tak? Ma panować nad tobą, koniec, kropka, jest mydło zjadł, nie ma dyskusji, tak? Tylko kłopot jest w tym, że 1 Mojżeszowa 3,16 opisuje nam zniszczenie pierwotnych ról kobiety i mężczyzny w wyniku przekleństwa. Coś się wydarzyło i coś się zepsuło. Mamy tu rezultaty upadku człowieka, a nie wskazówki do dobrego postępowania. Kiedy otworzycie sobie, czy ktoś ma Biblię w tłumaczeniu Zaręby tutaj? Otwórz ten tekst, proszę cię. Bo tam znajdziecie coś, co wam udowodni, że warto czytać przepisy. Nie? 1 Mojżeszowa 3,16. Tak.
Natomiast do kobiety powiedział: bądź pewna, że pomnoży twój trud i pulę rodzenia. W pulach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienie, a on będzie nad tobą panował.
Okej, okay, i teraz przypis do tego.
Będziesz chciała kierować swoim mężem. To jest to, na mężu będziesz skupiać pragnienie.
Będziesz pożądać, odrządzić. To nie chodzi o to, że będziesz go pragnąć seksualnie, a on za mną będzie ci dojeżdżał. Będzie nad tobą panował. Tylko będziesz chciała nim rządzić i w wyniku tego on będzie chciał nad tobą panować. Oboje będzie chcieli rządzić sobą, bo oboje w wyniku grzechu i tego zepsucia, które opisuje ten rozdział, będziecie chcieli dominować nad sobą. O to chodzi. Będziesz chciała rządzić nim, a on będzie chciał rządzić tobą w wyniku tego. Nie będzie ci okazywał tej miłości, o której czytaliśmy, tak jak Chrystus Kościół, a ty nie będziesz go szanowała. To jest koncept Pana Boga. A koncept po przekleństwie: ty będziesz chciała nim rządzić, a on będzie rządził tobą. Rozumiecie? To nie są wskazówki do dobrego życia. To nie są wskazówki biblijne, jak traktować swoją żonę. Moi drodzy, mamy zresztą przykłady kobiet rządzących z sukcesem. Izabel, mamy akurat taki przykład dość niefortunny, w sensie źle się to skończyło, ale Debora, przecież sędzina, i to I to jedna z takich ważnych sędzin w Biblii, prawda? Pełniła funkcję sędziego. Moi drodzy, kolejny werset mówi o tym, że mężczyzna jest głową kobiety. 1 Koryntian 11:3, no bo tam było napisane,
czyli
prawda?
Czyli porządzona, przepraszam, że ta odbora żona tak? Była przywódcą, to jest wynikiem przekleństwa?
Nie, nie, nie. To jest wynik tego, że kobieta jak najbardziej sprawdzała się w roli przywódczej. To, więc to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, ty będziesz facet i ty będziesz rządził kobietami. Bardzo Debora jest sędziną i fantastycznie w Izraelu. A jak się nazywała żona Mojżesza?
Syfora.
Perfumeria, nie? Wróbliczka. Syfora. Wróbliczka. Dobra. Mężczyzna głową kobiety. No bo potrzebujemy zbudować jakoś ten argument, że jednak mężczyzna ma być głową kobiety. 1 Koryntian w Starym Testamencie nam nie wyszło, ale może w Nowym wyjdzie. 1 Koryntian 11:3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Mamy taki porządek właśnie. Ten, o którym mówiliśmy w tych statutach, że według porządku Bożego. Tak? Głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. No to teraz to się już nie wyłgacie, pani. Ale słowo głowa to greckie kefale. Kiedy kefale jest używane w języku greckim, to mogą być różne znaczenia. I tutaj w zależności od kontekstu toczy się spór pomiędzy egzegetami, pomiędzy biblistami. I niektórzy bibliści, do tego ja się przychylam, ale to tylko ja się przychylam, wy się możecie z tym nie zgodzić, to nie jest żaden dowód, uważają, że autor rozumiał tutaj kefale jako źródło. W szczególności źródło życia, że mąż jest źródłem dla żony, tak jak dla męża źródłem jest Chrystus, tak? A dla Chrystusa źródłem jest Bóg. On jest kefale, on jest źródłem, nie kapitel, głowa. Nie jest z głowicą kolumny i taki mamy porządek hierarchiczny. Zresztą, moi mili, to się nam przyda za chwilę. Na 171 przypadków, kiedy w Septuagincie mamy użyte hebrajskie słowo rosz, które może oznaczać lidera tego, który jest głową, tylko 6 razy tłumacze przetłumaczyli to jako greckie kefale. Czyli na 171 możliwości w Septuagincie przetłumaczenia tego jako głowa, przetłumaczono to tylko 6 razy. Czyli to nie jest. Czyli bardziej oczywistym, bardziej udowodnionym byłoby źródło niż głowa. Tłumacze Septuaginty niemalże nigdy nie używają na określenia rosz, kiedy słowo oznacza lidera. Czyli kogoś, kto przewodzi. Paweł wielokrotnie mówi o Chrystusie jako głowie w sensie źródła życia i pożywienia. Że Jezus jest źródłem. Kolosan 1:18, Kolosan 2:19, Efezjan 4:15 i tak dalej, i tak dalej. Lecz tu, jak sobie otworzymy Efezjan 4:15-16, przeczytamy tak. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Czyli w co wrastamy i z czego się bierze? Ze źródła. Czyli Chrystus, głowa jako źródło. Tak? Te elementy, o których czytaliśmy w 1 Koryntian 11:3, nie są wymienione w porządku schodzącym czy wschodzącym. Czyli to nie jest poziom autorytetów, że Chrystus dla męża, mąż dla żony, dla Chrystusa Bóg. Bo byłoby to nieprawdziwe. Dlaczego? To jest porządek chronologiczny, czasowy. Gdyby kefale oznaczało tutaj autorytet nad kimś, mielibyśmy do czynienia z trzema różnymi typami autorytetu. Chrystus obecnie nie ma władzy i autorytetu nad każdym mężczyzną. Nie ma autorytetu nad każdym mężczyzną. Władzę ma nad wszystkimi, tak? Ale autorytetu nie ma u każdego mężczyzny. Więc nie każdego mężczyzny głową, autorytetem jest Chrystus. Ale jeśli uczyni go źródłem, wyrastamy z głowy, która jest źródłem, która wyposaża i się troszczy. Chrystus miał udział w tworzeniu świata, tak? Był źródłem dla stworzenia świata, był logosem, tak? Energeno logos. Na początku było słowo. Stwarzał więc mężczyznę, a z niego jako źródła stworzył kobietę, tak? Dlatego źródłem dla mężczyzny jest Chrystus. Bo stwarzał mężczyznę. A z mężczyzna był źródłem, z którego została wzięta kobieta, tak? Make sense? Jeśli podobnie Bóg jest źródłem Chrystusa, posyłając Mesjasza na świat, bo Mesjasz to pomazaniec, tak? To Chrystus. Więc tu nie chodzi o logos, kto jest źródłem logosu, tylko chodzi o źródło Chrystusa, pomazańca, tak? Bóg jest źródłem wysłania Jezusa na świat. Jeśli przyjąć hierarchię, musimy zobaczyć, że trzy różne zależności by były. Inna bowiem jest zależność pomiędzy kobietą a mężczyzną. To jest zupełnie inna zależność. Inna zależność między mężczyzną a Chrystusem, a jeszcze inna pomiędzy Chrystusem a Bogiem Ojcem. To są trzy zupełnie różne zależności, więc to nie może być opis hierarchii, tylko opis źródła. Kto jest źródłem dla kogo? Ojcowie Kościoła interpretowali to właśnie w taki sposób. Więc jeśli by przyjąć, że tekst ma znaczenie jednak hierarchiczne, to kłóciłoby się to nam z paroma wersetami poniżej. Cyryl Aleksandryjski pisze tak. Tu mamy główki. Jeszcze wam może powiem, dlaczego te główki są. Ponieważ albo może, bo jest później. Przejdziemy do tego później jeszcze. Właśnie te dwa zdania powiem później, bo przejdziemy do tego. Ja tego nie pominę, tylko najwyżej wrócimy do tych główek jeszcze. Bo one są ważne, chcę wam pokazać, że to jest ważne, że te włosy są upięte. To jest upięcie. I kiedy będę mówił o upięciu, to będziecie wiedzieli, że rzymskie kobiety tak wyglądały i Żydówki też tak wyglądały. Upinały włosy. Dlatego, że rozpuszczone włosy to jest symbol dostępności seksualnej. No przecież w naszej kulturze też. Są ocepiny, tak? Koniec, skończyło się. Już nie ma. Tak? Chłopaki na Podhalu śpiewają Jurzem Jasejurzem Piórecko na wieki utopił. Czyli jeśli widzicie górala, to po kapeluszu poznacie, czy on jest żonaty, czy jest kawalerem. Bo jeśli ma pióro, to jest kawalerem. I może piórcyć. A jak ma tylko muszelki, to jest chłop żonaty i on już córeczko ma GPS-a na pióreczko założony. Mężczyzna jest głową kobiety, tak? Bo się zgubiłem. To już było. Źródło życia, pożywienia. No i właśnie, gdyby to był hierarchiczny taki opis, to kłóciłoby się to tam z tymi wersetami, prawda? Bo Cyryl Jerozolimski pisze w ten sposób. Ponieważ głowa, kefale, on pisze, Cyryl Aleksandryjski, to jest naprawdę postać w teologii, znaczy źródło, arche, mężczyzna jest głową kefale kobiety, ponieważ z niego została wzięta. I to Cyryl Jerozolimski pisze i nie trzeba nic wymyślać. Nie trzeba mówić, że to jest głowa w sensie rządzenia, bo Cyryl, który miał ojców apostolskich i apostołów zaraz przed sobą, rozumie to trochę lepiej. Przynajmniej ja mam taki sposób myślenia, że gdybym się miał zapytać, jak wyglądało chrześcijaństwo, to bym się zapytał ojców apostolskich, a nie dwudziestowiecznych chrześcijan. Wtedy bym może coś zmądrzał. Podobnie Teodor z Mopsuestii wyjaśnia, że mężczyzna jest głową kobiety, ponieważ została z niego wzięta. Hierarchiczne wyjaśnienie nie pasuje do 1 Koryntian 11. 11-12 mówi tak. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Gdzie tu jest ta hierarchia? Nie ma. Ani kobieta jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety w Panu. Nie da rady. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Jest równie ważny mężczyzna dla kobiety, jak kobieta dla mężczyzny. Płeć jest według Pawła w żaden sposób nie uprzywilejowana. Takie tłumaczenie współgra z całą teologią Pawła, który mówi, że w Chrystusie obalone zostały bariery między kobietą a mężczyzną i nie ma w Chrystusie żadnych przywilejów dla płci i żadna z płci nie jest wyposażona sama w sobie w większy autorytet, bo ani mężczyzna jest bez kobiety, nie jest, choris, ani kobieta bez mężczyzny. Fragment o nakrywaniu głowy. No właśnie. Fragmencie do nakrywaniu głowy. 1 Koryntian 11:4-10. Każdy mężczyzna pomniejsza swoją godność, kiedy modli się lub prorokuje z nakrytą głową i każda kobieta pozbawia się szacunku, kiedy modli się i prorokuje z odkrytą głową, bo wygląda, jakby była strzyżona. Jeśli więc nie nakrywa głowy, to niech zetnie sobie włosy i wygląda, jakby była strzyżona. Skoro jednak hańbi ją ostrzyżenie czy ogolenie, to niech je nakrywa. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, ponieważ jest obrazem i odblaskiem chwały Boga. Kobieta zaś jest odblaskiem chwały mężczyzny. Mężczyzna nie pochodzi od kobiety, ale kobieta od mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Dlatego właśnie powinna nosić znak poddania na głowie ze względu na aniołów. Trudny tekst, nie? Moi drodzy, kapłani w Starym Testamencie zwracali się do Boga z nakrytą tałasem głową. Hańbili swoją głowę? Co chodzi w tym tekście? Przecież wszyscy pobożni Żydzi nakrywali głowy w czasie modlitwy. I to dzisiaj nakrywają. Włosy są chlubą i dane kobiecie jako okrycie. Po co jej dodatkowy welon? Kobieta i włosy kobiety mają bardzo duże znaczenie w kulturze antyku i w ogóle w kulturach Bliskiego Wschodu. W całym tak fragmencie nie pojawia się żaden welon ani chusta i dopiero 10 werset mówi o znaku uległości ze względu na aniołów. Czyli nie mamy nic, co by mówiło, że ma przykrywać czymś włosy. Mamy za to wizerunki tych kobiet, tak, które pokazują, że włosy powinny być upięte. Już wam mówiłem, że rozwichrzone włosy były symbolem dostępności seksualnej i na przykład kobiety atakowane na arenie przez dzikie zwierzęta natychmiast poprawiały włosy. Nie dlatego, żeby ładnie wyglądać, tylko dlatego, że powinny mieć upięte, bo to świadczyło o ich oddaniu i rozwichrzone włosy świadczyłyby o, raz, że o dostępności, albo można by było je pomylić i kojarzyć to z Dionizaliami. I w trakcie dionizyjskich obrzędów z seksualnymi różnymi procesjami, tańczeniem itd., itd. Już Wam mówiłem o czepcu, o piórogurali. Czytelne znaki. To są czytelne znaki. Tak? Człowiek dotknięty trądem, 3 Mojżeszowa 13:45, będzie nosił podarte ubranie, włosy będzie miał w nieładzie, zasłoni sobie brodę i będzie wołał nieczysty, nieczysty. Tak? Czyli jego włosy świadczyły o tym, że jest niedobrze, będzie miał włosy w nieładzie. I te włosy w nieładzie to jest greckie słowo akatakalyptos, rozwichrzone. Akatakalyptos, to samo słowo pojawia się w 1 Koryntian 11:5. Czyli nienakryta głowa, Paweł mówi o rozwichrzonych włosach, a nie o czapce, o rozpuszczonych włosach. I dlatego te Rzymianki wszystkie są pokazane ze spiętymi włosami. Mają panowanie nad głową. Panują nad swoją głową, panują nad swoimi włosami. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, co wynikało z kultury. Długie włosy nosili barbarzyńcy. Hunowie nosili długie włosy. Pan Jezus też nie nosił długich włosów. No ja sorry, rujnuję wizerunek, ale nie miał takich włosów, blond, niebieskich oczu, ładnej brody, takiej bielutkich zębów. Nie miał.
Nazarejczycy.
Religijnie na okres Nazyreatu, tak, ale on przebywał w świątyni, wszyscy wiedzieli, że to jest Nazyrejczyk, tak samo jak wiedzieli, że to jest prorok i inna funkcja religijna, ale to była funkcja religijna, tak? Wtedy wiadomo było, że to jest funkcja, którą on po prostu pełni religijnie. Podobnie jak wiadomo było, że kobieta pełni funkcję seksualną w świątyniach pogańskich i to będzie najlepsza żona, tak? Zresztą najlepszym powodzeniem się cieszyły dziewczyny, które już były po służbie w świątyni i takie brano za żony, były sprawdzone i to było normalne.